Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Tytuł audycji nie odnosi się do geografii, ale do tego, co określamy mianem ducha Europy albo wartości europejskiej. A to oznacza, że centrum Europy obecnie znajduje się na Ukrainie, która broni się przed agresją rosyjską i broni rzeczywiście wartości europejskiej. Ja wracam w audycjach swoich do tego 24 lutego, do momentu rozpoczęcia inwazji, żebyśmy oczywiście pamiętali o tym, że Ukraińcy jakby walczą za nas, że nie było wcale powiedziane, że przy hipotetycznym zwycięstwie w lutym, kiedy ważyły się losy Ukrainy, eszelony pancerne rosyjskie nie szłyby dalej. O tym musimy pamiętać, a odnoszę wrażenie często, że ta sytuacja wielu ludziom normalnieje i uważają, że tak po prostu musiało być. Tak wcale nie musiało być i tak wcale być nie musi też, bo sprawa jest otwarta. I będziemy dzisiaj mówili o Ukrainie, a do rozmowy zaprosiłem pana doktora Piotra Andrzejewskiego, analityka Instytutu Zachodniego oraz pracownika Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry państwu.
24 lutego to jest oczywiście data, która pewnie być może będzie otwierała XXI wiek, jak historycy w przyszłości będą opisywali to, co się dzieje. Ale to wydarzenie rzeczywiście zmienia układy sił. Rozstrzygnięcia nie widać i wydaje się, że wobec braku mocnej jedności świata Zachodu, taka teza pojawiła się między innymi w tekście pana Marka Budzisza, że czas jakby działa na korzyść Rosji, że jest po stronie Rosji w sytuacji, kiedy następuje hamletyzowanie w świecie zachodnim. Zgodzi się pan z taką tezą?
Jestem przede wszystkim analitykiem do spraw polityki gospodarczej, spraw gospodarczych. I jeżeli patrząc z tej perspektywy, to całkowicie się nie zgadzam z tą opinią, że czas nagra na korzyść Rosji. Wręcz przeciwnie. Rosja przeżywa coraz większe trudności gospodarcze. Oczywiście była przygotowana do wojny, przygotowała się co najmniej dekadę, ma pewną poduszkę finansową, żeby amortyzować te gospodarcze, finansowe problemy wynikające z prowadzenia agresywnej wojny. Natomiast spadek produkcji przemysłowej, spadek importu wysoko wyspecjalizowanych technologii jest zauważalny. Jest zauważalny do tego stopnia, że w takiej Szwecji dokonuje się kradzieży fotoradarów i części z tych fotoradarów są następnie znajdowane w kamerach rosyjskich dronów. Więc widać, że jest istotny problem w Rosji, żeby utrzymywać zarówno swoją produkcję przemysłową, tutaj rzucę taką liczbą 94% mniejsza produkcja samochodów na przykład w Rosji. No to jest topnięcie, to jest katastrofa i im dłużej będzie trwał ten konflikt, tym dalej dla Rosji gospodarczo, ona będzie się coraz bardziej zapadać w sobie i jestem przekonany, że właśnie na taki jest scenariusz w głowach amerykańskich planistów, żeby Rosja ugrzęzła militarnie na Ukrainie, a następnie jej gospodarka uległa takim perturbacjom, że Rosja nie będzie w stanie wojny kontynuować.
Tak, Marek Budzisz cytuje amerykańskiego analityka Andrew Michte, który zauważył, że rozpoczęła się czwarta faza tej wojny, że trzy pierwsze fazy, one dotyczyły pomocy Ukraińców w obronie, natomiast teraz warunkiem zakończenia tego starcia, no jest jakby zwiększenie pomocy, dociśnięcie niejako Rosjan, ponieważ oni zmienili strategię i zaczynają jakby niszczyć infrastrukturę ukraińską, a potencjały tych państw są trudne do porównania. Rzeczywiście Wielka Rosja i mała Ukraina w sumie. Co pan sądzi o tym?
Jak czytałem po kolejnych udanych kontrofensywach ukraińskich, czy to w rejonie charkowskim, czy ostatnio w przedbiciu Chersonia, że Ukraina wygrywa wojnę. I to jest oczywiście przedwczesna radość. Nie można zapominać i stracić tego z oczu, że Rosja jest jednak imperium. To jest imperium, które może wysyłać swoje mniejszości narodowe na front, traktować je jak mięso armatnie i jest też w stanie przełączyć część swojego przemysłu do produkcji nawet najprostszej amunicji do artylerii, ale jednak potrafi to zrobić. I patrząc na to, jak powolnie działa obecnie, jak powoli przystosowuje się do sytuacji wojennej europejskiej, czy też zachodni przemysł wojskowy, no to widać tą imperialność Rosji w tym, że oczywiście potencjał Zachodu jest wielokrotnie większy, większy niż rosyjski, natomiast wymagałoby to, sytuacja wymagałaby bardziej zdecydowanych działań ze strony Zachodu. Dociśnięcia być może nawet tego przemysłu, przyspieszenia tego, dofinansowania go w ten sposób, żeby wspierać aktywną strefę wojenną, jaką jest wschód Ukrainy obecnie, i dostarczać wystarczającą ilość amunicji, artylerii, części zamiennych, bo to teraz też chodzi, to wymaga większego zdecydowania. Ale tak jak już mówiłem, odnoszę takie wrażenie, że cele Ukraińców i cele Amerykanów rozchodzą się. Ukraińcy chcieliby odzyskać całe swoje terytorium sprzed 2014 roku, łącznie z Krymem, a właśnie Amerykanie chcą osłabić Rosję. I te dwa cele nie oznaczają tego samego.
Znaczy, bo to się pozostaje wielkie otwarte pytanie, co po wojnie z Rosją, tak? To jest jakby też oczywiście wielka zagadka, bo do tej pory jakby pomoc jest taka, żeby Kijów sam się mógł bronić, natomiast usiłuje się zatrzymać ewentualne takie, powiedziałem, skłonności do ataku Ukraińców na Rosję, ponieważ wynika to z lęku przed eskalacją tego konfliktu do poziomu nuklearnego. Także tutaj cały czas z tyłu głowy polityków, zwłaszcza na Zachodzie, to dotyczy.
Odnoszę takie wrażenie, nie jestem ekspertem wojskowym, ale czytając analizy swoich kolegów po fachu, że Ukraińcy dokonują swoich kontrofensyw wręcz wbrew sztuce wojennej. To znaczy nie mają przewagi w powietrzu, nie mają przewagi w ilości artylerii, nie mają nawet przewagi liczebnej na całości frontu. A mimo to udaje im się dokonywać z sukcesem uderzeń na rosyjskie pozycje, przełamywać je. I to chyba świadczy tylko i wyłącznie o słabości Rosjan. Przy czym trzeba tutaj mieć takie zastrzeżenie poczynić, że nie wiemy wszystkiego. Teren jest ogarnięty mgłą wojny. Tak. Być może plan jest inny i dowiemy się tego dopiero po wojnie. Także to chciałbym zaznaczyć, że to nie jest do końca jasne i całej prawdy albo może nie dowiemy się nigdy.
Znaczy, budzisz czytujący Andrew Michte, mówi coś takiego, że w niektórych jakby europejskich stolicach pojawia się koncepcja pokoju za wszelką cenę. Kanclerz Merkel mówiła o Chamberlainie niedawno, że i niektórym też jakby tutaj historykom wydaje się, że ta sytuacja bardziej przypomina 1914 roku, że stajemy jakby u progu jakiegoś, powiedziałem, globalnego konfliktu, ale to chyba jest zbyt daleko idące.
Strasznie nietrafione są analogie historyczne, pani kanclerz, a już wspomnienie Neville'a Chamberlaina to wywołało uniesienie brwi u mnie, z tego powodu, że nabroniła Chamberlaina, według niej
właśnie,
patrząc z perspektywy Zjednoczonego Królestwa, Wielkiej Brytanii, no to decyzja Chamberlaina była racjonalna, ponieważ pozwoliła Anglii przygotować się do wojny. To jest oczywiście wbrew wiedzy historycznej, ponieważ to był niewykorzystany czas. Nawet bodajże chyba Kennedy napisał książkę na temat nieprzygotowania się właśnie aliantów do wojny, niewykorzystania tego 1938-1939 roku do przygotowania się, więc jak wiemy, Chamberlain pokoju nie uratował, jak mówił wracając z konferencji monachijskiej. Czemu Angela Merkel to mówi? Wydaje mi się, że ona próbuje wybielić się, ona próbuje ratować swoje dziedzictwo, które jest obecnie bardzo krytykowane. I no nie tylko przez prasę anglosaską,
ale niemiecką też.
Niemiecką. I jest to jest scena polityczna w Niemczech, też to ułatwia w pewnym sensie, ponieważ z dwóch powodów. Po pierwsze rządzi kanclerz Olaf Scholz, który jest z innej partii, socjaldemokratycznej, czyli głównego oponenta na scenie politycznej w Niemczech, więc ją jest łatwo krytykować. I także krytyka płynie z jej własnej partii, z CDU, z Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, ponieważ tą partią lideruje obecnie Friedrich Merz, dla którego polityczną nemezis była właśnie Angela Merkel przez 20 lat. To z nią Merz przegrał w 2005 roku przecież i odszedł z polityki na ponad dekadę do biznesu, i kilkukrotnie próbował wrócić, więc on jest w bardzo łatwej pozycji do krytykowania dziedzictwa Angeli Merkel. Już pomijając tą jego osobistą animozję z Angelą Merkel, to także nie współtworzył on polityki CDU w tym czasie. Więc jest czysty, ma czystą kartę. I bardzo łatwo mu jest, dlatego Angela Merkel jest krytykowana i próbuje się bronić.
Zarzuty kierowane pod adresem Angeli Merkel w CDU było to, że wprowadziła politykę niemiecką w postpolitykę, tak? Tutaj to, natomiast Merz był jednak wierny pewnym zasadom charakterystycznym dla Hadecji. Można coś takiego powiedzieć, panie doktorze?
I tak, nie. Jakby patrząc z perspektywy czasów 2005 roku, no to decyzje Angeli Merkel były relatywnie racjonalne. Tak? No, budowała dobrobyt Niemców, niemieckich firm. No to jest jasne i oczywiste. Natomiast jak pięknie napisał Financial Times w momencie, kiedy Angela Merkel odeszła, nie przygotowała ona Niemiec na nadchodzące wyzwania i na nadchodzące kryzysy. Wtedy jeszcze nie było wiadomo, że wybuchnie wojna. Jeszcze nie było wiadomo o tych wszystkich problemach. Natomiast strukturalnie Niemcy nie były przygotowane w ocenie tych analityków z Financial Times do stawiania czoła wyzwaniom. I to widać w tej opieszałości niemieckich działań dzisiaj, tak, kiedy znajdujemy się w sytuacji kryzysowej.
Wracając do wojny na Ukrainie, Moskwa zmienia strategię, znaczy, czyli to jest metodyczne niszczenie Ukrainy, co oznacza spadek PKB, a jednocześnie Ukraińcy nie mają możliwości obrony, czyli niszczenia Rosjan na terenach leżących głębiej. I tutaj nie ma woli jakby dostarczenia Ukraińcom broni bardziej ofensywnej.
Dokładnie.
Co powoduje, że Rosja oczywiście może stopniowo zyskiwać przewagę taką w związku z, gdy porównujemy te dwa kraje, Imperium plus Mała Ukraina, co będzie oczywiście potem się przekładało na to, co dzieje się na polu walki, na przykład już na wiosnę. W sytuacji rzeczywiście skutecznego niszczenia tej infrastruktury krytycznej, tak, i łamania morale. Chociaż oczywiście morale Ukraińców są wspaniałe.
Tak, znaczy działania Rosji można określić tylko chyba i wyłącznie jako terroryzm. To jest zwyczajny terroryzm, próba zastraszenia. To jest granie na kryzys humanitarny, na wywołanie zimowej fali uchodźców z Ukrainy i przez to wpływanie na decydentów w Europie Zachodniej, która Rosja identyfikuje jako słaby punkt. Natomiast ja bym tutaj chciał zadać, może nie kłam, ale podważyć w pewnym sensie to mówienie o tym, że o tej braku jedności Zachodu, bo jednak, fakt, że Ukraina traci od 30 do 40% swojego PKB jest straszny i tylko dzięki Zachodowi Ukraina może kontynuować swoją walkę. Ukraina jest obecnie na i wojskowej, i finansowej kroplówce z Zachodu. To Zachód, w tym zarówno Stany, jak i kraje Unii Europejskiej, co miesiąc dokonują przelewów wystarczających do utrzymania ukraińskiej państwowości. To jest kwota 5 czy 6 miliardów euro miesięcznie przelewany. I Zachód jest przygotowany do podtrzymywania tej kroplówki przez cały następny rok. I teraz dochodzimy do kwestii pomocy wojskowej. Oczywiście nie wiemy do końca, co jest transportowane, ale jest zauważalne, że Amerykanie odmawiają przekazania Ukraińcom ofensywnej broni, która pozwalałaby na rażenie celów w głębi Rosji, czyli stamtąd, skąd na przykład wystrzeliwane są rakiety, które niszczą ukraińskie elektrownie. I tak jak pan wspomniał, no to chyba wynika tylko z tego lęku przed eskalacją konfliktu. Przed eskalacją konfliktu i włączania się innych państw
tak,
do tego.
Ale można, na przykład strategia Rosji też może polegać na tym przekonaniu, że państwa Zachodu powyżej jakby nie przekroczą pewnego progu zaangażowania. To spowoduje, że ta wojna po prostu będzie trwała bardzo, bardzo, bardzo długo. Chyba, że rzeczywiście nacisk będzie silny, żeby jakby tutaj skłonić jakby stronę ukraińską do negocjacji. Tylko no nie wiadomo, czy Rosjanie będą mieli na to ochotę. Jakby klęski na froncie w sposób zasadniczy jakby działają na ewentualne skłonności Rosjan do tego, żeby siadli do stołu rozmów.
Warto zauważyć, że Rosjanie atakują infrastrukturę cywilną, ponieważ nie idzie im na frontach. Zamiast spożytkować te przecież drogie rakiety na ostrzał ukraińskich pozycji wojskowych, sztabów czy zgrupowań, no nie są w stanie tego robić. To znaczy, że nie mają dobrego rozpoznania, nie wiedzą, gdzie strzelać. Ukraińska armia jest zbyt mobilna. To tylko chyba dobrze świadczy o sposobie, w jakim Ukraina prowadzi tę wojnę z rozmysłem, z sprytnie, mądrze, nie szafując też życiem swoich żołnierzy nadmiernie, tak jak to czyni Rosja. I wydaje się, że no na frontach, próbując zapychać dziury z mobilizowanymi, i szykuje się ponoć kolejna fala mobilizacji styczniowo-lutowej, że będzie tylko zapychać mięsem armatnim dziury we froncie. Natomiast Ukraińcy będą parli do przodu, wypierając Rosjan z kolejnych pozycji. Wszyscy czekamy teraz w napięciu na moment, kiedy ziemia będzie na tyle zmarznięta, że będą możliwe kolejne manewry i zobaczymy, kto gdzie będzie chciał uderzyć i czy Ukraińcy będą w stanie przeprowadzić kolejne kontrofensywy w Zaporożu, czy bardziej na północy w rejonie Swatowa.
Marek Budzisz też cytuje innego analityka, który reprezentuje, on to nazywa, opcję bardziej europejską, mianowicie Balzasa Orbana, który jest szefem gabinetu politycznego premiera Orbana. I on jakby tutaj nawołuje do powrotu realistycznego podejścia do rzeczy, a nie idealizmu, ponieważ uważa, że Zachód przywiązany do idei właśnie liberalnych no jest, toczy taką krucjatę właśnie w obronie tych wartości z państwem, które jest całkowicie przeciwstawne. I że sytuacja, to co mówiłem już, przypomina rok 1914, co pan oczywiście tutaj zdementował, ale używa takiego ładnego określenia, że Europa angażuje się w konflikt, którego nie może wygrać jak lunatyk. A Zachód postrzega siebie jako obrońcę i strażnika liberalnego porządku światowego. I starcie ideologii zawsze powoduje no, nadmierny idealizm i też brak jakby rozpoznania rzeczywistości taką, jaka ona jest. I to jest takie, on to nazywa, ten Orban, takim stanowiskiem bardziej europejskim, bardziej niemieckim.
Nie wiem, czy to jest stanowisko bardziej niemieckie czy europejskie. No troszeczkę pachnie mi jednak tym, co czytam ze strony rosyjskiej. Z przykrością to muszę stwierdzić. Także Węgrzy czy tutaj zachowują się troszeczkę dziwnie tak? W tym względzie. Także wykonują dziwną tą pracę intelektualną.
Ten stopień chciałbym, uzależnienia.
Właśnie, to nie jest wojna, przede wszystkim, to nie jest wojna dwóch systemów ideowych, tak? Czyli liberalnego Zachodu i jakiegoś wroga. Tak? To jest imperialne wojna Rosji, tak, która chce zdobyć, zniszczyć i wchłonąć Ukrainę przede wszystkim. Natomiast oczywiście jest jasnym, że Zachód używa ideologii, czyli pewnej idei, tak, liberalnej po prostu do mobilizowania społeczeństw Zachodu i liderów Zachodu. Joe Biden mówił wprost, będąc w Rzeszowie, że nadchodzi nowy podział świata, tak, i on to przedstawił, nowy podział świata na państwa zachodnie, państwa wolności i po drugiej stronie są państwa autorytarne. No tutaj w domyśle chodziło o Rosję, Iran i przede wszystkim Chiny. Tak? Największe wyzwanie dla Amerykanów w XXI wieku.
No to ja się z panem zgadzam, panie doktorze, tylko kiedy mowa o ideologii na przykład, no są środowiska na przykład ultrakatolickie w Hiszpanii czy we Francji, którym się podoba system ten putinowski, ponieważ on ma taki charakter religijny.
Akurat prawica hiszpańska, a zwłaszcza partia Vox, tak, jest najbardziej antyputinowską partią w Hiszpanii. A wie pan dlaczego? Ponieważ Rosjanie wspierali separatyzm w rejonie...
Znaczy mówiłem o środowiskach ultrakatolickich.
To może jest jakieś mniejsze. Natomiast ogółem taka bardziej, niech to może skrajna prawica, czy ta największa prawicowa partia w Hiszpanii, czyli Vox, jest najbardziej antyputinowską. Najbardziej to ona powołała w Parlamencie Europejskim taką komisję do badań rosyjskich wpływów w Europie. Także tu to jest ciekawy przypadek z tą Hiszpanią akurat. Ale też no, jest pewne starania są także w polskich środowiskach, żeby dokonać takiego debunkingu, odczarowania tej wizji Rosji jako strażnika jakichkolwiek tradycyjnych wartości.
No bo to jest kompletna bzdura.
To jest kłamstwo. Rosja to jest państwo, w którym dokonuje się ogromnej ilości aborcji, w którym rozpada się chyba obecnie 70% małżeństw. Mhm. 70%. Ja tutaj dopatruję się jakiegoś wątku ekonomicznego w obecnych czasach, czyli szybkich ślubów zawiązywanych z powoływanymi do wojska, żeby zyskać jakieś benefity finansowe w przypadku śmierci tego zmobilizowanego żołnierza. Natomiast tak, no 70%. To są ogromne liczby i one pokazują pewną degrengoladę społeczną w Rosji. No nie jest żadnym wzorem i nie może być. I to jest kłam po prostu. Bardzo polecam poczytać profesora Dawida Engelsa, to jest belgijski historyk, ale stacjonujący czasami tutaj także w Poznaniu, pracujący dla Instytutu Zachodniego, który...
Pół roku temu robiłem rozmowę z panem profesorem
Próbuje przekonać we wszystkich europejskich językach, które on zna, prawicę, bo on właśnie należy do tego środowiska. tradycyjnych katolików próbuje przekonać i odczarować tą wizję na zachodzie tej Rosji jako strażniczki tradycyjnych wartości i mam nadzieję, że mu się to uda.
Mhm. Znaczy, kiedy mowa o tej jedności Zachodu, mianowicie nie wiem, na portalu Politico przeczytałem, że narasta wściekłość na Amerykanów, że zarabiałem na tej wojnie. Oczywiście, są takie głosy bardzo zresztą silne, tak?
Wiele firm na Zachodzie zarabia na tej wojnie. Nawet polscy producenci dronów, zwykłych dronów zarabiają. Z tego, co wiem, w miesiąc sprzedają tyle dronów, ile w 2021 roku, w całym roku sprzedano. Także to jest troszeczkę chybiony argument. Natomiast napięcie ekonomiczne jest widoczne. Jest pewne. Mógłbym nawiązać do obecnej wizyty prezydenta Francji, Emmanuela Macrona. Była pierwsza tego na takim poziomie wizyta w Stanach Zjednoczonych, zachodniego przywódcy. I Macron wskazuje na pewne rozdarcie, ale ono nie jest ideowe i nie dotyczy wojny na Ukrainie. Tutaj jakby Zachód jest, stoi razem w jednym szeregu i patrzy tak samo na tą sprawę, przynajmniej oficjalnie. Natomiast problemem jest pokłosie tej wojny, kryzys gospodarczy, kryzys energetyczny i kryzys inflacyjny wywołany między innymi perturbacjami popandemicznymi i rosyjską inwazją na Ukrainę. I tutaj zaczynają się schody, ponieważ bardzo dużą wściekłość w Europejczykach, zwłaszcza w Niemczech i we Francji, to jest chyba jedyna rzecz, co do której Niemcy i Francja się obecnie zgadzają, jest to, że Amerykanie zbyt mocno chcą dotować swoją własną gospodarkę i swój własny przemysł. To jest pewna taka zmiana paradygmatu tej wolnorynkowej Ameryki, prawda? Nagle pojawia się Inflation Reduction Act, tak? Czyli prawo mające zwalczać inflację w Stanach, które de facto jest wielką, ogromną falą subwencji dla przemysłu i także dościągania lokalizacji przemysłowych. Macron powiedział wprost, że taka polityka Stanów Zjednoczonych, ona może doprowadzić do dezindustrializacji Europy. A tutaj Macron tutaj upatruje dużych zagrożeń dla swojego własnego państwa i swojej własnej gospodarki. Także no, Stany mogą być rzeczywiście zwycięzcą tej wojny, tak jak byli zwycięzcą gospodarczym I wojny światowej, II wojny światowej. Co prawda zachodni Europejczycy nie walczą na frontach, no ale walczymy bardziej na froncie ekonomicznym, jednak bo toczymy z Rosją wojnę ekonomiczną, wojnę gospodarczą. To jest jasne. No i większe koszty ponosi tego Europa oczywiście, a już największa Europa Środkowa i Wschodnia, a mniejsze Stany Zjednoczone.
Też takie są jakby tutaj nadzieje wiązane jakby z trwałym sojuszem, też wojskowym, już polsko-ukraińskim. I żeby jakby ten świat atlantycki bardziej tu był obecny jako przeciwwaga dla właśnie przede wszystkim Niemiec. Co pan sądzi o tym?
Piękna wizja. I z tego, co wiem, słyszałem to od najwyższych rangą urzędników państwowych, toczone są rozmowy ze stroną ukraińską, by po wojnie zwiększyć liczebność armii polskiej i przygotować ją do współdziałania w jakimś rodzaju sojuszu obronnego z Ukraińcami. I wtedy rzeczywiście środek ciężkości NATO przeniósłby się tutaj, na wschód, tak, na takie jakby tereny, nazwijmy to, byłej Rzeczpospolitej, jednak, bo taka wizja też się pojawia w różnych komentarzach. I pytanie jest takie, czy z tego wyniknie zwiększenie znaczenia gospodarczego regionu, bo o to chodzi. Cały czas jednak Zachód Europy to jest potęga gospodarcza, to są bardzo silne gospodarki i czy mimo to zmniejszy się ich znaczenie polityczne i strategiczne, tak? Bo tu o to się rozchodzi.
Znaczy mówi pan o pewnej jedności oczywiście świata Zachodu, no ale obecnie tej jedności też się toczą różnego rodzaju przepychanki i ta polityka oczywiście jest zniuansowana.
Oczywiście.
No, my mamy takie przekonanie, że jak jesteśmy w jednym obozie, to się wszyscy muszą kochać. Nie jest wcale tak powiedziane. Jesteśmy w jednym obozie, ponieważ jakby interesy nas do tego skłaniają, a nie miłość. No jak z tego punktu widzenia zobaczyć na tą propozycję Niemiec przekazania Polsce, głośna sprawa ostatnio, patriotów, tych dwóch baterii. Czy to zagrywka PR-owa, czy rzeczywiście tutaj troska o ochronę nieba nad Polską i Ukrainą?
jakby to zinterpretować, to jest jeszcze, dziwne.
Jeszcze razem z tym w pakiecie była też, jeszcze była wcześniejsza propozycja patrolowania polskiego nieba przez niemieckie myśliwce i samoloty bojowe. Także no Niemcy starają się pokazać, że próbują jakby po tej tragicznej wręcz komunikacji czy polityce z początku rosyjskiej inwazji, kiedy nie wiadomo było, co Niemcy zrobią, bardzo opieszale podejmowały działania, ale jest taki damage control, próba naprawy tych zepsutych relacji, bo to jest wśród niemieckich elit politycznych i gospodarczych, z którymi miałem przyjemność rozmawiać miesiąc temu, będąc w Berlinie, jest jasne, że no, nastąpiło takie jest pewne zamrożenie relacji nie tylko z Polakami, ale także z częścią innych narodów tutaj w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. I wizerunek Niemiec jest nadszarpnięty. Do tego jeszcze Francuzi, to dodam tylko mały wątek francuski, Francuzi pomimo aktywniejszej polityki zauważają, że zaczynają tracić na znaczeniu po prostu tutaj, także w tym regionie Europy Środkowej. I to jest taka, wydaje mi się, że to jest taka próba wyjścia naprzeciw temu nadszarpniętemu wizerunkowi, próba jego naprawy. Po prostu, więc nie doszukiwałbym się tu niczego więcej, tak? Niczego więcej, tylko...
Znaczy, oczywiście opozycja polska natomiast to wykorzystała jako dowód na skandaliczne zachowanie obecnie rządzących, którzy odrzucają pomoc. Sprawa ma oczywiście...
Nie, pomoc nie jest odrzucona, tylko jest inna propozycja leży na stole, tak? Żeby przekazać to na Ukrainie, bo to będzie bardziej chronić polskie niebo, jeżeli sprzęt będzie używany do ochrony Ukrainy, niż same polskiego nieba, jak się wydaje w obecnej sytuacji. Tak, priorytetem jest uzbrojenie Ukrainy pro zęby przecież w obecnej sytuacji.
Oczywiście, oby ta wojna się zakończyła przede wszystkim z ogromnym pożytkiem dla naszego kraju. O to należy prosić siły wyższe, że tak to ujmę. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Moim gościem był pan dr Piotr Andrzejewski, analityk z Instytutu Zachodniego i pracownik Instytutu Studiów Polskiej Akademii Nauk. Studiów politycznych. A na zakończenie litanie do Marii Panny, Karola Szymanowskiego, genialnego polskiego modernistycznego kompozytora urodzonego na Ukrainie. Posłuchajmy tej błagalnej prośby. Dziękuję państwu. Dziękuję panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
Kierunek Europa.